Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że faktycznie w imieniu Jego, że On jakoś z nami jest i będzie się do tego przyznawał. Z tym, co powiedział Hubert, to jest taki problem odmówieniem prawdy jeden drugiemu, że ten, który słucha, często nie jest w stanie znieść tego, co tamten mówi. I to jest problem, bo ma to swoje ciało, prawda, które zasłania mu Chrystusa, który do niego często przemawia. A z drugiej strony ten, co przemawia, ma taki problem, bo jeżeli już siedział w tak zwanej cysternie, prawda, tak jak kiedyś Jeremiasz siedział za to, co mówił, no to wtedy będzie już uważał, co mówi i komu mówi. Więc są takie problemy właśnie tutaj z tym napominaniem. Więc jeżeli ktoś z was nie mógł znieść, jak ktoś tutaj coś mówi, to wie, o czym mówię. A jak ktoś z was siedział w cysternie za to, co mówi, to też wie, o czym mówię. I myślę, że to słowo właśnie, o dziwo, będzie korelowało z tym, co powiedział Hubert. Będzie tu właśnie mowa o tym, myślę, wiele rzeczy będzie poruszonych, które tutaj Hubert nam mówił. Chciałbym takim przewodnim słowem tego była księga, werset księgi Malachiasza, ostatniej księgi, która ostatnio gdzieś tam się przewija. Trzeci rozdział, ostatni werset księgi Malachiasza, właściwie dwa ostatnie wersety. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I żeby to już od razu ściślić, słyszałem różne rzeczy na temat tego, kto jest synem, a kto jest ojcem. Przejdźmy dwie księgi, właściwie dwa fragmenty Słowa Bożego, które tutaj są akurat odniesione. Łukasza 1,17 przeczytamy sobie. Łukasza 1,17. Anioł Pański zwraca się do ojca tego Eliasza, który przyszedł wtedy, prawda? Takimi słowami do Zachariasza zwraca się, mówiąc o Janie Chrzcicielu. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. I teraz pierwsza część tego słowa jest taka sama, analogiczna, by zwrócić serca ojców ku dzieciom. Natomiast druga część tego wersetu jest troszeczkę inaczej powiedziana, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. Czyli identyfikuje dzieci z tymi, którzy byli nieposłuszni, albo są nieposłuszni Bogu. Natomiast ojców identyfikuje jako sprawiedliwych, którzy mają rozwagę bycia sprawiedliwymi, albo sprawiedliwych, którzy są rozważni, prawda? Czyli ludzi, którzy są rozważni i są sprawiedliwi przed Bożym obliczem, można powiedzieć od zawsze. Tak? W sensie takim, może nie to, że z narodzenia, ale po prostu oni nigdy nie mieli problemu, że kiedyś byli nieposłuszni. Oni byli zawsze posłuszni, odkąd sięgną pamięcią chodzenia z Bogiem. Czyli tak tutaj to anioł zinterpretował to słowo. I teraz księga Nowego Testamentu, pierwszy Jana, jakby to potwierdza, prawda? Jan w swoim liście potwierdza jakby takie zrozumienie tego, gdzie mówi do zboru. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, 12-14. Tutaj dwa razy jest mowa o dzieciach. I teraz dzieci to są osoby, którym odpuszczone zostały grzechy dla imienia Jego. Czyli oni byli nieposłuszni Bogu, ale odpuszczono im grzechy dla imienia Jego. I teraz tam jest napisane, gdy znacie Ojca. I w taki sposób poznali Ojca, gdyż odpuszczono im grzechy i znają Ojca. Młodzieńcy z kolei są to te same, to są jakby ci sami, tylko przeszli ten sam etap jak dzieci, ale tu jest napisane, że jeszcze mieli potyczkę ze szatanem, tak? I zwyciężyli go. Są mocni, zwyciężyli, znając Słowo Boże. Właściwie oni stoją w jednym szeregu z dziećmi, ci młodzieńcy. Ale zobaczcie, o ojcach jest powiedziane, znacie tego, który jest od początku. Nawet nie powiedziane ojca, ale tego, który jest od początku. Ojcowie to są ci, którzy ojca zawsze znali. Od momentu, gdy ich dotknął, powołał, zawsze byli z nim w sposób taki szczególny i nigdy od niego nie odstępowali, zawsze byli mu wierni i posłuszni. I wrócę teraz może do tego, tej księgi Malachiasza. Czyli i teraz zobaczmy taką ciekawą rzecz. Tu jest mowa o przyjściu Eliasza. I teraz może już wrócę do Eliasza właściwego. Najbardziej znaną historią Eliasza ze Starego Testamentu to jest historia ściągnięcia ognia na ziemi, tak? Pamiętamy to. I pamiętacie, jaka to była historia? Była Izabel w Izraelu, która szerzyła religię Baala, to już taką typowo pogańską, prawda? Gdzie wyznawcy Pana po prostu byli w mniejszości, a właściwie ginęli, można powiedzieć tak. Oni się ukrywali, bo za to groziła śmierć. A z prorokami, co było, zostali w większości wymordowani. Oni zostali po prostu wytraceni, wymordowani. I teraz my wiemy o tym, że do Elizeusza kiedyś król powiedział: ojcze, czy mam wytracić ich, prawda? Tych, których on przyprowadził, wtedy jeńców. Czyli ojcowie to byli prorocy. Prorocy, którzy zawsze znali Pana. To byli prorocy pokroju Eliasz, Elizeusz. To byli też uczniowie proroccy, którzy później jakoś tam, że tak powiem, awansowali albo dostąpowali godności bycia takimi prorokami, no na miarę właśnie, na miarę tych Eliasza, Elizeusza. To byli ojcowie. Wiecie, oni nigdy nie mieli problemu z tym, żeby być nieposłusznym ojcu, bo oni go tak dobrze znali, oni uczestniczyli w jego radzie. Kiedyś Eliasz, chyba to był Eliasz albo Elizeusz, nie pamiętam, ten, co ściągnął ogień, te dwie setki ludzi, tak? Tam ogień na nich ściągnął, na tych żołnierzy. To chyba był Eliasz, tak? I słuchajcie, to był człowiek, który siedział na górze i uczestniczył w radzie Pana. On uczestniczył w radzie Pana. Jeden z proroków, ojców, gdy Achab chyba jechał na wojnę, ściągnął go, żeby mu powiedział, czy ma jechać, czy ma nie jechać, prawda? I powiedział mu na początku, da jeźdź, Pan ci pobłogosławi. A on mówi, ja ci zawsze mówiłem, żebyś ty mówił mi, co Pan mówił. I on wtedy powiedział, oto widziałem Izraela rozproszonego, prawda? Po górach. I ten człowiek mówił, że oto uczestniczył w radzie Pana. Pan mówił, co zrobimy, aby zwieść Achaba, prawda? Aby pojechał na wojnę, aby zginął. No i jeden mówił to, drugi mówił tamto i wystąpił, jest powiedziane, jakiś duch i powiedział, ja go zwiodę, prawda? Wystąpię jako duch zwodniczy w jego ustach i go zwiodę. Zobaczcie, to byli prorocy, którzy uczestniczyli w radzie Pana. To byli widzący, to byli ojcowie. Oni nigdy nie mieli problemu ze zdradzeniem Boga. Oni mogli się liczyć z tym, że skończą tak jak Jeremiasz, prawda? W tej studni, ale znali Pana. Ale znali Pana i dlatego nadstawiali głowę. Natomiast Izrael, jego królowie, a nawet i kapłani, to byli dzieci. Kapłani to byli często nominalni urzędnicy w swoich sercach. Nie zawsze. Ale często tak było, że właśnie i kapłani, i królowie, i lud prześladowali proroków Pana. W łonie jednego kościoła, bo to był kościół Starego Testamentu, cały naród, było rozdzielenie. I nawrócenie Izraela to nie było tylko nawrócenie ich do Boga i pokuta z grzechów, ale to jednocześnie łączyło to, że oni się bratali na nowo. Prorocy i cały lud. Że ustawało wytępianie ich, zabijanie ich. Tak? Że Eliasz mógł spokojnie wyjść z ukrycia i nie groziła mu śmierć. To było pojednanie. I jest powiedziane, że gdy przyjdzie Eliasz tutaj właśnie, to on zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom. Czyli nastąpi pojednanie w łonie Kościoła, ludu Bożego. I teraz pamiętacie, co było, jak Eliasz wystąpił, gdy ten ogień z nieba stąpił, tak? I oni powiedzieli wtedy co? Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. I wtedy, słuchajcie, posłuchali proroka, wytępili tych proroków Baala, zabili ich i wtedy, wiecie, odnowa nastąpiła. To, że ludzie wierzący prawdziwie w Boga mogli wyjść z ukrycia. Między prorokami, a między ludem Bożym nastąpiła jedność. Czyli to nie tylko była pokuta, wiecie, z grzechów, nawrócenie do Boga Ojca, ale przyjęcie, pojednanie z posłami, z posłańcami Boga. Boga żywego.
Nawrócenie.
Tak, to było nawrócenie. To była odnowa, czyli pojednanie w łonie ciała, którym był ten Kościół, ten naród, to była pokuta, pojednanie. I teraz, na czym polegała służba Jana? Zwróćmy uwagę. Przyszedł Jan i wiecie, ja już nie będę, bo nie ma czasu, czytał, ale na pewno wiecie o tym, że Pan Jezus powiedział wyraźnie, bo tutaj w Malachiasza jeszcze jest powiedziane, że On, Bóg, w trzecim rozdziale, pierwszy werset, to ja poślę mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną, potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, tak? I tutaj ten fragment, który czytałem. I Pan Jezus w jednym z fragmentów Słowa Bożego, On dokładnie, ja już nie pamiętam w którym momencie, chyba tutaj nawet nie zaznaczyłem, ale On dokładnie powiedział to, że to był Jan. On powiedział ludziom, że właśnie to o Janie jest mowa, że to On jest tym aniołem, który przygotuje mu drogę, który mówi Malachiasz. I mówi, że On jest dokładnie tym Eliaszem. Jeżeli chcecie, to przyjmijcie, że On jest tym Eliaszem, który miał przyjść. A jeżeli nie, to wasza sprawa, tak? I dokładnie to słowo wypełniło się w tym Janie, w Janie Chrzcicielu. A anioł, gdy mówił o tym, cytując to, mówił, aby przygotować lud prawy Panu. To czytałem, prawda? Czyli, widzicie, to miało coś wspólnego ze sobą. Pogodzenie jednych z drugimi i przygotowanie ludu prawego przed Bożym obliczem. I zobaczcie, co się stało. Jakie były konsekwencje nieposłuszeństwa Izraela? Otóż tutaj za Eliasza tych czasów naród się nawrócił do Boga, tak? Ale my znamy z historii, że Izraelici potem dalej grzeszyli. Potem dalej odrzucali proroków, zabijali, kamienowali. Że prorocy działali, wiecie, tak, gdzieś tam w ukryciu. Wiecie, to jest dziwne. Prorocy byli uważani za szaleńców. Gdy jednego z królów przyszedł, Bóg mówi, idź namaść jednego z książąt na króla, tak? Już nie pamiętam, jak on się nazywa, ale przyszedł ten uczeń prorocki, prawda, poprosił go na osobność, wylał na niego oliwę i uciekł. I mówił, Pan namaścił ciebie na króla nad Izraelem. A jego towarzysze byli, co ten szaleniec chciał? Tak jak się zwrócili do niego. Szaleniec. Dla nich prorocy to byli szaleńcy. No tak wyglądali może nawet. Tak się zachowywali. Ale gdy im powiedział, to co zrobili? Tego szaleńca posłuchali. Powiedzieli, oto Elihu to chyba jest.
Jehu,
tak? Jehu. Jehu jest królem. Zobaczcie. Dla nich to byli szaleńcy, ale ich słowo, jakże było często decydujące, jeszcze mieli na tyle wiary, żeby pomimo traktowania ich tak jak, wiecie, szaleńców, jeszcze przyjąć to, co oni mówili, prawda? I tak było, że pomimo tego, że ci ludzie się tam nawracali jakoś to do Boga, ale potem znowu odchodzili i znowu kamienowali, znowu niszczyli tych proroków i żeby to zobrazować, to ja to przeczytam z Mateusza, bo mnie to porusza, 23 rozdział. Pan Jezus kiedyś tak się żalił wręcz. To jest taki tekst, który jakby taki taki trochę żal, taką trochę pretensję, taką nutę takiego bólu wewnętrznego Chrystusa, gdzie 23 rozdział i 29 werset będę czytał, jak Pan Jezus mówi do tych ludzi, którzy tam byli. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnicie miary ojców waszych. Węże plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Berachjaszowego. Zobaczcie, ja podejrzewam, że ten Zachariasz, syn Berachjaszowy, nie znam historii, może są lepiej znający, że to był jeden z ostatnich proroków, takich typowych ojców, jak Eliasz, Elizeusz, którzy wystąpili, tak? Bo Pan Jezus mówi o pierwszym. Mówi o Ablu, prawda? Który znał Boga na początku. I mówi o tym ostatnim, który go znał tak dobrze, Zachariaszu najprawdopodobniej, mówi, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. I dalej mówi, Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Patrzcie, w sercu Jeruzalem, w sercu Izraela, w Jeruzalem, w stolicy, tam przeważnie ginęli prorocy. Gdy Pan Jezus szedł, to mówił, niepodobneż jest, żeby prorok ginął poza Jerozolimą. Dlatego idę tam. Tam. I co się stało? Też myślę, że lepiej może znacie historię niż ja. Ale z tego, co słyszałem, na długie lata, nie wiem, 400 czy 200 lat, Izrael został bez proroków. Takich proroków Eliasz, Elizeusz i tak dalej. Jak się pojawił Jan Chrzciciel, prawda? Jak się pojawił Chrystus, którzy zaczęli robić te same rzeczy, które czynili prorocy kiedyś, to właśnie ludzie mówili, że oto pewnie zmartwychwstał, czy prawda, Eliasz, czy ktoś inny z wielkich proroków powstał. Oni wracali do korzeni, ale przez długie lata byli pozbawieni proroków, tych ojców. I byli poddani komu? No, zobaczcie, jak Chrystus przyszedł Jan, to nigdzie nie słyszymy stronnictwa proroków i ich uczniów. No, są saduceusze, faryzeusze, są arcykapłani, prawda? Uczeni w piśmie. W Biblii nie ma, ale są ci zeloci, prawda? Słyszymy, ale nigdzie nie słyszymy o proroku, ani jednym jego ucznia. Co się stało? Wyginęli. Ten naród ich wyrzucił. On wyrzucił ich razem z Bogiem. Dlatego, że Bóg posyłał posłańców, jeżeli oni ich nie przyjmowali, ich wyrzucali, no to i Bóg odszedł. I zostali. Zostali z religią, którą pięknie zbudowali. I to było straszne, dlatego, że gdy przyszli prorocy, przyszedł Jan Chrzciciel i przyszedł Chrystus, przyszli ci tacy typowi prorocy. Zobaczcie, że przywódcy zrobili z nimi dokładnie to samo, co robili ich ojcowie. Jednego zabili rękoma króla i drugiego zabili rękoma drugiego króla. Zrobili dokładnie to samo. I powstaje pytanie, to w związku z tym, czy to proroctwo wypełniło się Eliasza? On jest powiedziane, że zwróci serca dzieci, ojców ku dzieciom, a dzieci ku ojcom. Tak? Jeżeli miałoby się wypełnić i się wypełniło, to znaczy, że co? Że znowu powstały dzieci. Naród Boży. Ale ojcowie też muszą gdzieś być. Prawda? Ci prorocy, którzy żyli. I zobaczcie, że odrodzenie Izraela nastąpiło w taki sposób, jaki oni sobie nie wyobrażali, dlatego że co zrobił Bóg? W Jezusie Chrystusie narodził się nowy naród. Nowy lud Boży. nowy. Tak jak tam było powiedziane o aniele, lud, który ma upodobanie w oczach Pana, znalazł upodobanie przez jego śmierć, przez jego ofiarę. A co z ojcami? Czy wyginęli? Nie. Bóg wzbudził ojców, proroków. I zobaczcie, że Pismo opowiada, że Kościół jest zbudowany na fundamencie czego? Apostołów i proroków. A jego kamieniem węgielnym, węgłowym, tą skałą rak jest Chrystus, tak? Kościół nie może być budowany bezpośrednio na skalę, bo musi mieć fundamenty, wyrównanie. To się odnosiło często do tego. Czyli nie można budować na skalę, która jest jakaś pofałdowana, czy trzeba ją wyrównać fundamentami dobrymi i to właśnie byli apostołowie i prorocy. Apostołowie to byli przedłużenie proroków tak naprawdę. Oni stoją na jednej szali. Wiecie, ja śmiem powiedzieć, że są jedno w wierze i w poznaniu Boga. Pomimo tego, że Stary Testament uważamy, że jest to stary, a nowy to nowy, ale ja śmiem powiedzieć, że oni w poznaniu i w wierze w Boga stali na jednej szali, dlatego że powiedziane jest, że prorocy widzieli dni Chrystusa. Wiecie, jest powiedziane, że Abraham widział dni moje i radował się, tak? Chrystus powiedział, a on mówi, tyle masz lat i ty Abrahama widziałeś. A Abraham widział dni Chrystusa. A wiecie, że Job widział dni Chrystusa? Bo powiedział, że ten on ostatni stanie nad jego grobem. Jego Zbawiciel, Wykupiciel. Jezus Chrystus był często tak objawiony ze swoim dziełem tym prorokom, a też i innym świętym Starego Testamentu, jak dzisiaj nie jeden z nas nie ma go objawionego. Oni stali jednym w szeregu. Jeden. I wiecie, proroctwo wypełniło się w Eliaszu, bo gdy on przyszedł, to nastał powrót do Boga narodu, który został zrodzony w Chrystusie i w nim zostało zjednoczenie, tak? Dlaczego też się stało to? Dlatego, że dzieci dostały ducha tego samego, co ojcowie mieli. W Starym Testamencie naród Izraela nie miał tego ducha danego, tylko prorocy. I trudno im było, wiecie, się tam, wiadomo, ciało z duchem walczy. Natomiast w Nowym Testamencie było łatwiej, bo jedni mieli ducha i drudzy mieli ducha. Ale ojcowie zostali ojcami, a dzieci zostali dziećmi. Dzieci teraz miały wzór ojców apostołów i mieli rosnąć i osiągnąć ich wiarę. Ich pełnię wiary. Mieli, tak jak tamci powiedzieli, ja ostatnio też mówiłem, pamiętacie? Oni mieli osiągnąć jedność wiary z apostołami. Nie mieli tylko być na dole, ale mieli osiągnąć jedność wiary i poznania Jezusa Chrystusa. Tak? To było zadanie. I wspaniale, zobaczcie, budowa powstała. Teraz co powiem, to szczerze mówiąc, to jest taka rzecz, której chyba bym wolał nie mówić. Ale muszę to powiedzieć. I powstał Kościół, ojcowie, tak, apostołowie i tak dalej. I tutaj takie padło hasło Huberta, które mnie tknęło właśnie. No, co się stało z tymi apostołami? Przecież kiedyś byli. Safira się nie ostała z tym mężem swoim, prawda? Jak on się nazywa? Ananiasz i Safira, tak? No co się z nimi stało? Co się z nimi stało? I powiem wam szczerze, Biblia jest księgą historii. Ja już słyszałem różne historie na temat Kościoła. Przepraszam, że odnoszę się znowu do tego, co na zewnątrz, ale no, odniosę się, bo żyjemy w tej rzeczywistości. Dla mnie te historie Kościoła, które słyszałem, to były historiami odstępstwa tak naprawdę. Ale ta historia tutaj to jest historia Kościoła, a tak naprawdę to, co chcę powiedzieć, to jest historia ojców Kościoła. Co się z nimi stało? Najprawdopodobniej. Bo Pismo też o tym mówi. I tak pokrótce chciałbym o tym powiedzieć. Drugi list Piotra. Ja tak kilka tekstów trochę tak sobie poskaczę. Wybaczcie, ale nie będę tak mocno tego tutaj akcentował. Drugi list Piotra. Apostołowie zapowiadali pewne rzeczy, które mają się w Kościele stać, tak? I tak między innymi w 2 Piotra, 2 rozdział, 1-3 wersety mówią. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. I Piotr tutaj mówi o tym, że to ma się stać, ale później jakbyście sobie ich poczytali, to się okazuje, że ci ludzie już się pojawili w zborach i ja tego nie będę dalej komentował. Pierwszy Tymoteusza z kolei czwarty rozdział. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. I Dzieje Apostolskie, tam gdzie apostoł Paweł żegna się ze starszyzną efeską, mówiąc, że już nigdy ich najprawdopodobniej nie zobaczy. 20 rozdział, 29-30. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie i pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. I teraz przejdę do drugiego listu Koryntian. Ten drugi list Koryntian jest taką dla mnie takim lustrem, które bardzo koreluje z dzisiejszymi czasami. On bardzo dużo pokazuje tutaj. I przepraszam, nie będę czytał tego wszystkiego. Ja będę opowiadał z tego listu drugiego do Koryntian. I tak w zasadzie będę opowiadał na bazie od rozdziału, tak naprawdę od rozdziału poczynając 10. Tak? Tak sobie w domu przeczytacie, to stwierdzicie, czy mówię prawdę, czy nie. Ale rozpoczynając to, przeczytam werset, tak jakby, który jest kwintesencją tego, co się tam działo. On tak się zwraca w 5 rozdziale, 11, 12 werset, 13 do Koryntian. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. I wrócę do pierwszego wersetu. Zwrócić serca ojców ku dzieciom. Serca dzieci ku ojcom. Tak? Zobaczcie, zbór nowotestamentowy, chrześcijański, kościół, założony przez apostoła Pawła, pośród wszelkich znaków i cudów, tak, przejawów mocy, które on wtedy jeszcze miał. A on tu mówi, że ich serca zaczęły się zacieśniać. Znowu. I wiecie, to nie było problemem tego, być może jak się spodziewaliście, że przyjdą odstępcy. No bo oni mieli przyjść, tak? Gorszym problemem było to, kogo zaczną chrześcijanie słuchać. Bo ja dzisiaj tak naprawdę zastanawiam się, jak to było możliwe, żeby człowiek, apostoł Paweł, no przecież ci ludzie widzieli jego znaki i cuda, które czynił, prawda? On przecież mówi wyraźnie, że godność moją apostolską potwierdziły wszelkie przyjawy mocy Bożej, jego obecności. Wszelka cierpliwość, tak? I wiecie, pojawili się w zborze arcyapostołowie, jak tam on mówi, tak? I co się stało? I ci arcyapostołowie zaczęli oczywiście mówić to, co jest miłe ciału. To jest oczywiste, tak? To, co oczy ciągną, to, co ciało chce. I stała się rzecz taka, że zbór, będąc cielesnym, jakby, że ci arcyapostołowie uzyskali posłuch w kościele. I od 10 wersetu, jak czytamy drugi list do Koryntian, zobaczcie, jaką, ja bym powiedział, ja to nazywam To jest gra słów apostoła. To jest, można powiedzieć, taki taniec na linie. To jest taka gimnastyka słowna, żeby tych ludzi przekonać, że ci arcyapostołowie przyszli i chcą ich oszukać. Pamiętacie, apostoł mówi, że stałem się w przystępie głupim, no nie? Mówię to nie za przyzwoleniem Pana. I wiecie, i zaczął takie mówić rzeczy irracjonalne, tak jakoś dziwnie mówić. W żadnym liście tego nie czytamy. We wszystkich listach, jak czytamy, to on przesyła taką naukę prawdziwą, tak? On tam nie wymyśla, nie mnoży, nie piętrzy słów różnych, a tutaj po prostu taką gimnastykę na linię zrobił, tych słów, tych swoich przeżyć, tego doznania i jakoś tak przemawia do ich serca i do rozumu i na różne sposoby, taki taniec na linię, żeby tych ludzi, wiecie, pokazać, że ci arcyapostołowie, co przyszli do nich, to tak naprawdę chcą ich zwieść. On walczy o duszę dzieci, których serca się zaciskają. I wiecie, co się dzieje? Apostoł narodów jest z wielką siłą i determinacją wypychany z Kościoła. To nie jest tak, że Kościół znika. Nie. Apostoł w znakach i cudach działających, Chrystusa widzący, jest wyrzucany ze zboru sił. Jest powiedziane, zarzucają, pomawiali ich, że prowadzą cielesny sposób życia. Tutaj jest powiedziane, tak? Krytykują to, że jak jest daleko, to jest śmiały, a jak przychodzi, to jest pokorny, prawda? Nieśmiały. Że jego ubiór jest lichy. Niektórzy mówili, że głupi jest. A on powiada, że niech nikt mnie nie uważa za głupiego. Jeżeli zaś jestem taki, to przyjmijcie mnie jako głupiego. Tak? My możemy przyjąć, że mówili złośliwie, że jest głupi. Ale kto wie, a może byli tacy, co uwierzyli, że apostoł Paweł to głupiec. Taki szaleniec, tak jak w Starym Testamencie, prawda? Zobaczcie. Tak apostołowie, coś takiego apostoł doznawał w Koryncie. On był po prostu na siłę wyrzucany ze swojego zboru, który założył. Serca zaczęły się zacieśniać. Kościół nie zginął, ale apostołowie zostali, zaczynano ich wyrzucać z Kościoła. I czy znacie miejsce, gdzie widzimy już taki zbór, gdzie funkcjonuje obok apostołowie obok? Jest zbór. Trzeci list Jana, przeczytajmy.